Bo kiedy człowiek pojedna się z Bogiem, odnajduje drogę, odnajduje szczęście w swoim życiu, odnajduje cel swojego istnienia. A więc ważne to zrozumieć, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie przyciągnięci, bo przecież jesteśmy tutaj nieprzypadkowo i można powiedzieć, no bo przyszedłem, no bo jestem, ale Biblia mówi dokładnie o tym, że nikt nie przychodzi, jeżeli nie pociągnie mnie, czy nie pociągnie tej osoby Ojciec mój, który jest w niebie. My wszyscy jesteśmy pociągnięci. Kościół to nie budynek, to my jesteśmy Kościołem. Słowo, które określa Kościół, to są ludzie wywołani, a więc my jesteśmy wywołani. W jakim celu? Właśnie, żeby być światłością świata, żeby być solą ziemi. Bóg nas wywołał, abyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa, abyśmy te posłannictwo sprawowali. Abyśmy nie tylko byli ludźmi, którzy zwiastują wersety biblijne, ale przede wszystkim opowiadają o swoim życiu, o swoich przeżyciach z Bogiem, o Jego bliskości, o Jego ingerencji w nasze życie. Właśnie w tym momencie, kiedy uczymy się być tak jak On. Kolejna rzecz, która jest tutaj zapisana w Ewangelii Mateusza, jaką rolę odgrywa przebaczenie. Czyli kiedy czytałem ten werset, to jest 5 rozdział Ewangelii Mateusza, 21 wersetu, jest powiedziane, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. A jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniał, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź najpierw, pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdzie stamtąd, aż nie oddasz ostatniego grosza. Bardzo ciężkie słowo i trudne słowo, ale właśnie jest to wezwanie przez Pana Jezusa, który był blisko uczniów swoich i kiedy nauczał ich, mówił o tym, że właśnie mają być tak jak On, ale przede wszystkim mają żyć w przebaczeniu. I teraz jest pewna różnica między 21 a 22 wersetem. Mówi Pan Jezus o Starym Testamencie, o Starym Przymierzu, że słyszeliście, już powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Ale tu jest jeszcze coś głębszego. W tym Nowym Przymierzu mówi, a ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A każdy, kto by rzekł bratu swemu głupcze, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł również to słowo głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Więc zwróćcie uwagę, jakie potężne wymagania w stosunku do tych, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa. A więc nie tylko czynić krzywdę, jeżeli ktoś krzywdę uczyni swojemu bratu albo siostrze, pójdzie pod sąd czy w ogień piekielny, ale ten, który nawet źle powie, powie głupcze. Jak bardzo wielki wymóg, właściwie można powiedzieć, jest to rzecz nie do zrealizowania. Jak często pada z ust stwierdzenie, czy w gniewie, czy w jakimkolwiek postawie słowo niewłaściwe. Słowo, które nie powinno wyjść z ust. Ale wiecie, to, co jest istotne, to to, że kiedy trwamy w relacji z Jezusem Chrystusem, to w jakim celu został dany Duch Święty nam? W jakim celu Królestwo Boże przybliżyło się? I teraz, kiedy patrzymy na te dwa wersety, nie jesteśmy w stanie żyć w przebaczeniu. Nie jesteśmy w stanie, ponieważ samo przykazanie o przebaczaniu będzie samym przykazaniem. To będzie tylko stwierdzenie. Ja wiem, ja muszę przebaczyć. Ja wiem, ten mnie skrzywdził, tamten mnie skrzywdził. Ja wiem, ale ja staram się, ja... No chciałbym przebaczyć, ale to do mnie ciągle wraca, to ciągle przychodzi do mnie. Ale teraz, kiedy już znamy całą historię Pana Jezusa, kiedy On poszedł na krzyż, kiedy powstał z martwych, niesamowitym dziełem jest dzieło Ducha Świętego, że dzisiaj mogę żyć w przebaczeniu, ale posilony Jego miłością. Człowiek jest istotą, która właśnie została powołana do tego, żeby przebywać z Bogiem, że szuka miłości, chce być kochanym i kochać. Ale przede wszystkim nie jestem źródłem miłości, tylko jestem tym, który czerpać może tą miłość od Boga, bo Bóg mnie stworzył, Bóg jest miłością i kiedy trwam w Nim, opierając się o Jego miłość, jestem w stanie kochać innych ludzi, jestem w stanie przebaczać, bo to przebaczenie wypływa z miłości, którą Bóg mnie umiłował. Te słowa, które tu czytamy, one w samotności są nie do zrealizowania. Bo jak często człowiek mówi słowa, które nie powinny paść z jego ust. Ale właśnie kiedy żyję w bliskości Bożej, kiedy mam społeczność z Nim, jestem w stanie przebaczyć. Dlaczego? Ponieważ Jego miłość, która przewyższa wszelkie poznanie, powoduje, że kocham. Ponieważ jestem posilony Jego mocą. Ponieważ posilony jestem Jego obecnością. I dlatego też, kiedy czytamy Ewangelię Marka, jest nam powiedziane, że powołał ich 12, ale w jakim celu? Aby z Nim przebywali, aby byli z Nim. W jakim celu jesteśmy powołani? Przyjść w niedzielę na nabożeństwo? Czy być w relacji z Nim ciągle? Przebywać w Jego obecności codziennie? Czy słowa modlitwy, Ojcze mój, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, czy mają być tymi słowami takimi, które mają zawierać jakąś treść, czy to ma być tylko słowotok? Nie. One zawierają pewną treść. Ojcze mój, który jesteś w niebie. Ty jesteś moim ojcem. Nie miałem w życiu ojca, ewentualnie miałem ojca i mam wypaczone spojrzenie na ojca, dlatego że mój ojciec i teraz zaczyna się wielokropek, ale ten, który jest w niebie, jest prawdziwym ojcem, ponieważ jest miłością. I teraz, kiedy modlę się, to jesteś ty, jesteś moim ojcem. Bądź wola twoja, wcześniej święcie imię twoje, więc co to oznacza? Niech twój charakter uświęca mnie. Niech twoja obecność powoduje to, że będę według twojego charakteru, że będę według ciebie, że będę według tego, kim ty jesteś. Ponieważ jesteś moim ojcem i mogę przyjść w każdej sytuacji do ciebie właśnie po to, żeby zanurzyć się w twojej obecności. Bo bez ciebie, Pan Jezus sam powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc tu nie chodzi o niedzielę. Tu nie chodzi o to, żeby mieć fajny czas na nabożeństwie, ale codziennie potrzebuję mieć tą społeczność z Bogiem. Ojcze mój, który jesteś w niebie, święć się imię twoje. Przyjdź królestwo twoje. Niech twój pokój. Po czym jest królestwo? Królestwo Boże to nie napój i pokarm, lecz tak, pokój i radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym, więc niech przyjdzie twój pokój. Niech przyjdzie twoja radość. Przyjmuję ją. Przyjdź królestwo twoje. Bądź wola twoja. Jaka jest wola? Jaka jest wola Boża o każdym z nas? Już dawno postanowiono, kim człowiek będzie i nie może spierać się słabszy z silniejszym. Psalmista Dawid mówi, wszystkie dni przyszłe zostały zapisane w księdze Twojej, a więc Boże, czy Ty chcesz, żeby moje życie tak wyglądało? Bóg mówi, nie, tylko sprzeczasz się ze mną, kłócisz się ze mną, uważasz siebie za mądrzejszego ode mnie, wybierasz swoje drogi, a ja chcę objawić Ci swoją wolę, ja chcę objawić Ci siebie, ja chcę Ci objawić swoją miłość właśnie po to, żeby prowadzić się w swojej miłości każdego dnia, w swoim duchu, aby realizowała się moja wola w twoim życiu. Wiecie, to ma głębię pewną, że kiedy zanurzam się w nim, Hebrajczykom powiedziane jest, że ci, którzy przystępują do Boga, muszą uwierzyć, że on istnieje, że nagradza tych, którzy go szukają. Jest ważne, że kiedy go szukam, co to znaczy szukać go? Wybieram. Kiedy go wybieram codziennie? Kiedy rano wstaję, ja jego wybieram. Wybieram go po to, żeby właśnie mieć z nim społeczność, właśnie po to, żeby mieć czas na czytanie słowa, przeczytanie pewnego fragmentu słowa. Jest czas na to, żeby dziękować, jest czas na to, żeby modlić się, prosić. Właśnie po to, żeby ten dzisiejszy dzień był szczególnym dniem. Bo chcę przeżywać twoją obecność. I Bóg stoi u drzwi naszego serca i kołacze. Świat na siłę wciska się oknami i drzwiami. Świat na siłę wchodzi swoim hukiem, wrzaskiem, krzykiem, podziałami, ale Bóg w Jezusie Chrystusie stoi u drzwi i kołacze każdego dnia, każdego poranka. I teraz, czy mu otwieram, czy przebywam z nim? Chciałbym przebaczać, chciałbym przebaczyć tym wszystkim, którzy mnie gdzieś tam skrzywdzili, chciałbym przebaczyć, chciałbym żyć w pojednaniu, ale nie daję siły. Samemu nie dasz rady, kiedy dwóch uzgodni idą razem. Kiedy dwóch jest ze sobą, jeden drugiego może zachęcić, a sznur potrójnie związany nie tak łatwo zerwać, a więc kiedy jestem z nim, jestem w stanie żyć. Ponieważ chrześcijaństwo to nie zasady, to nie litery, to nie przykazania, bo one do niczego nas nie doprowadzą. Bo przecież jeżeli byś powiedział głupcze, idziesz w ogień piekielny. Ale teraz, kiedy trwam w relacji z nim, przede wszystkim objawia się, on daje mi siłę, daje mi moc do tego, żebym żył w jego obecności. Wiecie, to jest ważne, że nie wiedza, ale mądrość. Bo co to jest mądrość? Wiedza wprowadzona w życie. A więc ta wiedza, w której przebywam z nim, kiedy rano wstaję, kiedy dziękuję, kiedy błogosławię, kiedy proszę, to on daje mi siłę do tego, żeby żyć, żeby być z nim, żeby żyć w przebaczeniu. Dlaczego? Dlatego, że to miłość niesie uzdrowienie. Nie miłość fileo, nie miłość taka emocjonalna, ale przede wszystkim jego miłość prowadzi do uzdrowienia, bo Bóg jest miłością. Bo Bóg poprzez swoją miłość, nie uczuciową, ale swoją miłość, ona manifestuje swoją moc właśnie w uzdrowieniu, w podnoszeniu, w niemocy. I teraz Bóg chce przeze mnie i przez nas to czynić, ale właśnie kiedy? Kiedy trwamy w społeczności z Nim. Dlatego mówi w ten sposób. Jeśli więc byś składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw dar swój na ołtarzu, odejdź najpierw, pojednaj się z bratem swoim, a potem poszedłszy, złóż dar swój. No więc ja chcę mieć czyste serce, ale jak się pojednać? Jak? No przecież nie pójdę. Pamiętam, jak ja się zmagałem w swoim życiu, miałem przeprosić i z jakiej racji? Ja mam iść go przepraszać? Na głupka wyjdę. Ale wiedziałem o tym, że muszę przeprosić. Poszedłem, przeprosiłem. Nie musiałem długo czekać na efekt. Wiecie, przepraszam, to jest takie czarodziejskie, przepraszam za stwierdzenie, słowo, które otwiera wiele drzwi, ale też powoduje, że zaczyna swobodnie przez nas miłość przepływać. Przepraszam. Takiego miałem znajomego, który został oskarżony o pewne rzeczy, które nie zrobił. Kiedy był nękany i oskarżany, powiedział do tego człowieka, który go oskarżał, powiedział: dobrze, przepraszam cię. Przepraszam. Po pewnym czasie tamten nękany tą myślą, że ten go przeprosił, przyszedł do niego i powiedział: słuchaj, za co ty mnie przepraszasz? Przecież ty tego nie zrobiłeś. Ja wiem o tym. Słowo przepraszam ma niesamowite znaczenie w naszych małżeństwach, w naszych relacjach, bo to jest klucz do zwycięstwa. Bo kiedy nie ma tego słowa pojednania, to i małżeństwo jest małżeństwem, które chwieje się. Chociaż to jest trudne, ale słowo, które kolejnym jest słowem z Ewangelii Mateusza, 27 werset, 28. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda i popełnia z nią cudzołóstwo w sercu swoim, o co tu chodzi? Bo nie możesz patrzeć i... Ale wiecie, o co tu chodzi? Że kiedy nie ma słowa przepraszam, w dzisiejszych czasach szuka się łatwiejszych rozwiązań. Bo jeżeli ja będę miał nowego faceta, nową facetkę, kobietę, to będzie to... Nie. Czasami jest bardzo trudno, bardzo ciężko, ale wiecie, Bóg nas powołał do relacji ze sobą właśnie po to, żeby uczyć nas żyć w pojednaniu, w przebaczeniu. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli nie żyje w przebaczeniu. Bóg jest Bogiem drugiej szansy, ja w to wierzę, ale chodzi o to, że teraz jest ważne, żeby nauczyć się żyć w pojednaniu, że jest ważne, żeby żyć w miłości, żeby kształtować swoje charaktery właśnie według tego, jaki On jest. Bo jeżeli nie ma pojednania, to rosną podziały. One są najpierw malutkie, później coraz większe, coraz większe. Wiecie, gdzie jest najtrudniej być pastorem, przywódcą? W domu. W domu. Bo można być pastorem w kościele, ale to, kim ja jestem, to wie dokładnie Gosia. To, kim jest mąż, dokładnie zna żona. Kim jest żona, dokładnie wie mąż. Dlaczego? Dlatego, że w związkach, w małżeństwie jesteśmy nadzy. Co to znaczy nadzy? Jesteśmy sobą. Dlatego jest ważne, żeby właśnie przyodziani Jego mocą, Jego miłością żyć w przebaczeniu. Mieliśmy z Gosią dwa śluby. Pierwszy nieudany, drugi udany. Ale wiecie, jesteśmy ze sobą od 40 lat. Pierwszy związek był bardzo tragiczny. Ale drugi związek, drugie małżeństwo, to była praca nad sobą. To była praca nad własnymi charakterami. To była praca nad relacją. Nie tylko między sobą, ale między mną i Bogiem. Między Gosią a Bogiem. Bo ta relacja z Bogiem powoduje, że uczysz się odkrywać w tej drugiej osobie to piękno. Uczysz się odkrywać w tej drugiej osobie to uzupełnienie. W pierwszym małżeństwie ja tego nie wiedziałem. Ja w tym pierwszym małżeństwie chciałem funkcjonować jako ten, który rządzi, bo ten mój ojciec też mi pokazał, że jak mu się coś nie podobało, jak walnął w pięścią, to ja chciałem tak walić w pięścią. Ja chciałem tak robić. Ale to do niczego nie doprowadziło. Do rozwodu, do klęski. Ale w drugim małżeństwie z tą samą żoną uczyłem się. Zabrało mi to czasu. Tak, niektórzy mówią, wiesz, pastorze, to cud. Tak, ale w tym cudzie to jest nasz wysiłek, nasza praca. To jest przebaczanie sobie nawzajem naszej przeszłości, trudnych sytuacji, rozmów. Bo jeżeli nie, jeżeli teraz nie będzie czegoś takiego jak przepraszam, to co będzie? Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, bo jeżeli nie ma porozumienia w małżeństwie, to rodzi się coś takiego jak przeciwnik. Moja żona staje się moim przeciwnikiem, bo ona nie chce robić to, co ja chcę, ona nie chce funkcjonować tak, jak ja chcę, a moja żona mówi, on jest moim wrogiem, bo przez niego to ty jesteś winny. I teraz jeżeli stajemy się wrogami i nie dzieje się to tak, o, ten konflikt narasta, jest coraz trudniejszy, przełamuje się bariery, przełamuje się ograniczenia. Najpierw jest mocne słowo, później krzyk, a później i otwierają się kolejne rzeczy. Ale ważne jest właśnie to słowo, które mówi o tym, pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu i sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż nie oddasz ostatniego grosza. Wiecie, pielęgnowanie braku przebaczenia to jest więzienie. To jest ciągłe więzienie, to jest patrzenie się na swoje życie poprzez pryzmat więzienia. Ciągłe więzienie, ciągłe wspominanie, ciągłe wypominanie, ciągłe patrzenie się na przez pryzmat swoich okaleczeń, trudnych sytuacji, trudnych słów. I to rzutuje później na całe życie, bo to mnie więzi. A więc co muszę zrobić? Żyć w przebaczeniu. Przebaczyć, pojednać się. A jak to jest możliwe? O własnych siłach? Mogę prosić o przebaczenie. Ale ciągle będzie to powracało, bo ponieważ przebaczenie i prośba o przebaczenie niesie za sobą poczucie krzywdy, poczucie winy. Ale teraz, kiedy okryty jestem Jego miłością, kiedy przychodzę do Niego i zanurzam się w Duchu Świętym, jestem w stanie żyć w przebaczeniu, zamknąć przedział przeszłości i wyruszyć ku wspaniałej przyszłości. Bo przeszłości nie zmienię. Ona nie jest do zmian. Liczy się dzisiaj i przyszłość. Ale kto, jeżeli nie żyje w przebaczeniu i nie przebaczam sobie i innym swojego i przeszłości, to diabeł przychodzi do mojego życia i mnie ciągle oskarża. A przecież Bóg powiedział w swoim słowie, że nie osądza, nie potępia. A więc diabeł przychodzi, wykorzystuje. To jest ważne teraz, żeby stanąć przed Bogiem i wyznać tą sprawę, która leży mi w moim sercu i wyruszyć w przyszłość, właśnie w Jego obecności. Bo przecież narodziłem się na nowo. Oddałem swoje życie Chrystusowi. Zrobiłem wiele rzeczy złych i głupich w swoim życiu. Ale teraz, kiedy oddaję swoje życie Jezusowi, to chcę, żeby On mnie kształtował, żeby mnie prowadził. Żebym teraz miał pokój, żebym miał w domu radość, żeby Bóg mnie używał w służbie, w każdej dziedzinie mojego życia. Ja chcę być płodny, ja chcę być użyteczny, bo przecież Bóg włożył to w moje życie. Ja chcę, aby On manifestował się właśnie pośród ludzi potrzebujących, ale bez Jego obecności nie jestem w stanie tego dokonać. Dlatego kolejna rzecz, która jest potrzebna w moim życiu, to uświadomienie sobie, że bez Niego nie jestem w stanie nic uczynić. Ale teraz co zrobić, żeby mieć tą pewność, że On jest ze mną? Przede wszystkim zaprosić Go do swojego życia, to podstawa. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc nie dlatego jestem chrześcijaninem, bo mnie ochrzczono, ale świadomie wybieram Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Na nowo się naradzam. Nie z cielesnej woli mężczyzny ani kobiety, tylko z woli Bożej, przez Ducha Świętego. A więc skoro jestem narodzony na nowo z Ducha Świętego, to Duch Święty mieszka we mnie, a skoro mieszka we mnie, bo przecież tak łatwo było uczniom Jezusa Chrystusa właśnie słuchać te kazanie, kiedy siedział naprzeciwko nich. Dzisiaj Pan Jezus nie siedzi naprzeciwko nas. On jest obecny w swoim Duchu Świętym. I teraz, kiedy zaprosiłem Go, jestem zrodzony z Ducha Świętego. I teraz, jak poddać się Duchowi Świętemu? Przede wszystkim, Duch Święty to pokój. Duch Święty to pokój. A więc muszę nauczyć się wyciszyć, bo przecież jestem człowiekiem, czy może inaczej, byłem człowiekiem pełnym agresji, złości, byłem człowiekiem, ale teraz muszę się nauczyć inaczej funkcjonować, wyciszyć się. Zrobić coś takiego, jak zrobił to Samuel. Panie, oto jestem, słucham Cię. Ja chcę usłyszeć, co Ty masz do powiedzenia. I wtedy, kiedy właśnie ten natłok różnych myśli minie, to jestem w stanie usłyszeć słowa, które Bóg do mnie mówi, Ty jesteś mój umiłowany i wybrany. Oto Cię powołałem. Moim jesteś. Na mojej dłoni wypisałem Twoje imię. Wiecie, to całkiem inaczej wpływa na człowieka, że człowiek zaczyna inaczej funkcjonować. W Jego obecności jestem. Czytamy list do Koryntian i tam jest powiedziane, że jeżeli ktoś by rzekł, Jezus jest Panem, to mówi tylko i wyłącznie w Duchu Świętym. A więc kiedy mówię, Jezus jest Panem, mówię to w Duchu Świętym. A więc jak bardzo potrzebuję na dzisiejszy czas wyciszenia, aby stanąć przed Nim, aby właśnie przyszło objawienie Jego miłości do mojego serca, abym żył w tej miłości. Czy to jest łatwe? Nie. Nie jest łatwe. Ale kiedy wypełniony jestem Jego miłością, to wtedy o wiele łatwiej jest pokonywać trudności, przeszkody. Czasami mamy wyobrażenie takiej mocy, że Duch Święty, który przychodzi, to musi być dynamit, to teraz i ludzie rozglądają się za tym dynamitem. A to żaden dynamit, tylko zdolność Jego, która jest pokojem, która jest radością, która jest miłością. A więc wyciszyć się. Tego, czego potrzebuję, to wyciszyć się przed Jego obliczem. Nawet patrząc się na to, co jest powiedziane tutaj w Słowie Bożym, o tym przykazaniu, że kto Boga miłuje, to Jego przykazania nie są uciążliwe. A więc kiedy jestem w Jego obecności, to nawet to, co On mówi, jest łatwe, bo Jego miłość mnie wypełnia. Nie miłość fileo, ale Jego miłość, to poczucie bezpieczeństwa, to poczucie wartości, to poczucie Jego bliskości. I wtedy mogę powiedzieć przepraszam. Wtedy mogę powiedzieć wybacz mi. Wtedy mogę powiedzieć wiele wspaniałych słów. I wtedy pozwalam na to, żeby Duch Święty manifestował się poprzeze mnie. Amen? Ale co powinienem zrobić? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę. Drugi list Piotra, znany, ale przejdźmy do niego. Pierwszy rozdział, 3 wersetu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim przez poznanie, przez przebywanie, przez bycie blisko Niego. On dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności przez poznanie. Czy przebywam z Nim? Czy modlę się, czy rozmawiam? Właśnie kiedy przebywam, kiedy rozmawiam, kiedy uwielbiam, bo przecież ciągle pastor mówi o tym, tak odniosłem takie wrażenie ostatnio, ciągle tam pastor mówi o tym wejściu do ziemi obiecanej, o tej wodzie, która tryska w górze i na dole. Ale czy nie chodzi o to, czy pastor mówi o tym często, tylko chodzi o to, czy korzystasz z tego. Czy żyjesz w tym? Czy wchodząc do Królestwa Bożego nie orzeźwiasz się w dolinie, wyznając, dziękując, modląc się, uwielbiając? Czy też, kiedy jesteś na górze, kiedy dobrze się układa, czy jesteś w stanie, czy dziękujesz, czy uwielbiasz, czy wyznajesz? I teraz, jeżeli tych dwóch rzeczy nie robię, no to ktoś inny przychodzi do mojego życia. Ktoś inny mnie atakuje. Ktoś inny przejmuje nade mną kontrolę. I wtedy chodzę zniechęcony, zdruzgotany. Ale kiedy uwielbiam, kiedy wywyższam, kiedy poznaję, to wtedy poznając Go, przez to poznanie zostały darowane nam drogie i największe obietnice. Co to jest ta obietnica? Życie w zwycięstwie, błogosławieństwie, w obfitości. Ale muszę coś zrobić. Ale co muszę zrobić? I właśnie dołóżcie wszelkich starań. Kto? 5 werset. Czy dokładamy wszelkich starań? Czy przychodzimy tylko i po to, żeby właśnie powiedzieć, coś się musi stać, dzisiaj Duch Święty musi mnie dotknąć, On jak coś zrobi, to mnie przemieni? Nie, co to jest napisane? Kto ma dołożyć wszelkich starań? My. Ja, tak jest, słusznie, bo nie ma my, jestem ja. Bo my to się chowamy za my. My, wy, oni. Ja. Mam dołożyć wszelkich starań. Ale przecież teraz taki trudny czas, takie różne rzeczy dotykają mojego życia. Jak ja mam żyć w pojednaniu z tą osobą? Jak ja mam przebaczyć? Dołóż wszelkich starań. Tak? Aby co zrobić? Uzupełniając waszą wiarę cnotą. A więc czystość waszą. Cnotą. Co tu jeszcze zmienić w swoim życiu? Co przemienić? Co spowodować, aby moje życie było jeszcze czystsze? Moje myśli, żeby były czystsze? Co zrobić, żeby moje życie było wspanialsze? Moją wiarę chcę wypełnić cnotą, czystością, ale teraz w jaki sposób? No nie ma innej drogi jak poznanie. Ale teraz no mam poznanie. Ale teraz poznanie czym? Powściągliwością. Wyhamowuję, wprowadzam to w życie. Ale wprowadzając w to życie, coś musi być w moim życiu, wytrwanie, bo dzisiaj postanowiłem, że to i to będę robił, ale jutro będę z powrotem trwał przy tym, co czyniłem. Wytrwanie. Czego brakuje? Cierpliwości wam potrzeba, wytrwania, aby cokolwiek Bóg obiecał, zostało zrealizowane w twoim życiu. I teraz chodzi o tą wytrwałość, aby wytrwanie zastosować w swoim życiu, bo przyjdą przemiany, ale teraz wytrwanie w pobożności, a więc pobożność czym jest? Wypełnianiem wszystkiego, co Bóg mówi do mnie. Ale tak trudno jest dzisiaj wszystko wykonywać, no bo przecież to nie jest takie złe, a tamto to jeszcze takie możliwe, a to rzeczywiście muszę się pozbyć. Nie, wszystko. Wszystko mam stosować w swoim życiu. I teraz co? Wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, a relacje są potrzebne. Wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, między relacją. Mamy siebie nawzajem. Właśnie po co? Żeby otwierać się, żeby ze sobą przebywać, żeby... I teraz to, co jest najgorsze nieraz w kościele, to właśnie koniec nabożeństwa, jak gdyby wiatr przeleciał przez kościół, liście tylko uniosły się w górę, bo wybiegli wszyscy, bo się śpieszyli na rosół do domu. A więc relacje. Ale relacje czym? Miłością. Wiecie, i ciekawa rzecz. Jeśli je wy bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezużyteczni i bezczynni w poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc kiedy stosuję, kiedy jestem blisko Niego, jestem w stanie przebaczać, jestem w stanie odpuszczać innym, jestem w stanie zapomnieć o przeszłości i zbliżyć się ku przyszłości. I być może nie jest to kazanie porywające, jakieś pełne, ale jeżeli nie zastosuję tych rzeczy, nie będzie przemian w moim życiu. Dlaczego? Bo Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Kiedy współdziałam. Bóg nie wsadzi mi swojej ręki do mojej głowy i nie przełączy tam pstryczka, elektryczka i teraz ciach, będę innym facetem. Nie ma czegoś takiego. Jest to pewna praca. Ale jeżeli chcę, żeby Bóg poprzeze mnie się manifestował i aby uzdrowienie i uwolnienie manifestowało się, to muszę chodzić w Jego duchu i być posłuszny temu, co On mówi do mnie. Czy mi się to podoba, czy nie. Bo jeżeli On jest moim Panem, to przepraszam. Słowo jest na moich ustach. To proszę wybaczenie jest na moich ustach. To zapominam to, co było za mną. Po to, żeby iść do przodu. Chodzę w Jego obecności. Czasami jest to trudne, bo przyjdzie ktoś i tak nawrzuca, że normalnie aż ręce w kieszeni się zaciskają. Chciałoby się odpowiedzieć. Niech się Bóg błogosławi. Czasami są trudne momenty, ale kiedy chodzisz w Bożej obecności, On chce manifestować się poprzez ciebie i poprzeze mnie. Pozwól Mu na to. A kiedy pozwolisz, nie będziesz nigdy taki sam. Powstańmy. Ojcze Niebieski, ja dziękuję Ci za Twoją obecność w tym miejscu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty chcesz nas uczyć, abyśmy byli odzwierciedleniem Twojego charakteru, Panie. Abyśmy byli tymi, którzy niosą pomoc innym. I dziękuję Ci za to, że, Panie, nasze pastorowanie, usługiwanie, liderowanie rozpoczyna się od naszych rodzin, od naszych domów. Panie, ja proszę Cię o nasze domy, o nas samych. Panie, aby przebaczenie, aby pojednanie było między nami, Panie. Abyśmy byli światłością, Panie, dla naszych sąsiadów, bliskich, Panie. Abyśmy byli przykładem dla naszych dzieci, Panie, bo oni wyrastają w naszej obecności, Panie, i aby nabrali tego rysu, Panie, Twojego, że najważniejsza jest Twoja rodzina, że najważniejsza jest rodzina, którą Ty stworzyłeś, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że trwają społeczności z Tobą, Panie, błędów w przeszłości nie popełnimy, Panie, ale będziemy mogli swobodnie iść ku przyszłości, ku przemianie naszego życia. Panie, ja błogosławię Kościół w Lubaniu, Panie. Dziękuję Ci za Twoje powołanie. Dziękuję Ci za to, że wybrałeś i nie jesteśmy tu przypadkowo, ale zgodnie z Twoją wolą, Panie, jesteśmy tu, bo chcemy, Panie, bo Ty chcesz manifestować się poprzez nas, abyśmy byli przesłaniem w tym mieście. I ja błogosławię Kościół w Lubaniu. Dziękuję Ci za każdego człowieka, który tu jest, za każdego sługa, za każdego naczynia, które jest w tym miejscu, Panie. Błogosław i prowadź, Panie. Przekształcaj. Ty widzisz, Panie, każdego z nas. Ty widzisz, Panie, marzenia o szczęściu. Ale sam powiedziałeś, szczęśliwy mąż, który trwa w Tobie i niech to szczęście manifestuje się w nas i poprzez nas. Bądź błogosławiony, Ojcze Niebieski, w imieniu Jezusa Chrystusa, zbór powie?
Amen.
Amen.